Marcin Sasin, dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie, Tomasz Gierczak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wczoraj, 15 marca, obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta. Za nami rok pandemii. W jakich sprawach przez ten rok najczęściej konsumenci się do Pana zgłaszali, zgłaszają? Czy to mocno odbiega od tego poprzedniego roku bez pandemii?
Ostatni rok jest dla nas wszystkich rokiem szczególnym i też zmieniły się zachowania konsumentów, które dopasowały się do zmieniającej sytuacji. Rok temu nastąpiło ogólne zamknięcie i nagle wielu konsumentów stanęło przed problemem, co zrobić z umowami, które zawarli, z umowami, które chcieli zrealizować, ale w związku z pandemią nie mogli zrealizować. Chociażby na przykład skorzystanie z karnetu na siłowni, czy też wycieczki turystyczne, która została wykupiona, zaplanowana, ale nie mogła w związku z tym, że zostały loty odwołane zagraniczne, nie mogła zostać zrealizowana. I tego typu sprawy w ubiegłym roku się w dużym zakresie pojawiały i dotyczyło sytuacji często nietypowych, z którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Były zgłaszane problemy dotyczące wadliwych, nawet i testów na koronawirusa, wadliwych środków ochrony osobistej, problemów z obsługą w sklepach w związku z brakiem maseczki. Trzeba nadmienić, że przepisy, które się pojawiały w ciągu roku, też nie do końca były precyzyjne. No, trzeba zrozumieć tą szczególną sytuację. Często bywało tak, że przepis wchodził w życie kilka godzin przed faktycznym obowiązywaniem i nie każdy miał możliwość dostosowania się do tego.
Mm-hmm. A ten przykład z wadliwym testem, to co pan wtedy robi, kiedy dostaje taką informację od konsumenta? Co się robi? Co robi rzecznik konsumentów?
To jest przykład spraw, które nie są sprawami konsumenckimi. Wiele takich rzeczy się w ubiegłym roku pojawiało. Często mieszkańcy Gorzowa, mając problem i nie mogąc uzyskać informacji, zgłaszają tą sprawę do rzecznika konsumentów i wtedy pozostaje nam czasami nic innego, tylko kierować do odpowiednich organów. Jeżeli chodzi o kwestie wadliwych testów, tu bardziej chodziło o nieprecyzyjny wynik, są to już kwestie typowo medyczne i w tego typu sprawach akurat tej skierowałem konsumentkę do sanepidu. Tak samo często pojawiały się kwestie interpretacji, tak? Ktoś chciał skorzystać z basenu, było pytanie, czy ma obowiązek tą maseczkę mieć, czy nie ma obowiązku, dlatego że miał jakieś przeciwwskazania medyczne. I też to są sprawy, które nie leżą w gestii rzecznika konsumentów, ale też mamy zasady w biurze, że nie pozostawiamy tego typu spraw, konsumenta z tego typu sprawą. Zawsze staramy się nakierować na odpowiedni organ, który mógłby tą dalej sprawą się zająć.
A w tym roku, który minął, powiedzmy, tym pandemicznym, to ile spraw mieliście łącznie? Badacie, znaczy liczycie tego typu interwencje?
Tak, prowadzimy co roku statystykę, którą dalej przekazujemy do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Jeżeli chodzi o liczbę spraw, nie zmieniła się ona znacznie. W ubiegłym roku udzieliliśmy informacji i porad prawnych na łączną sumę ponad 4 tysięcy zgłoszeń. I zmieniła się jednak forma zgłaszania wniosków o pomoc prawną. Tak jak jeszcze rok wcześniej duża część konsumentów korzystała bezpośrednio z pomocy naszego biura, to w ostatnim roku ze względów oczywistych, ze względu na obostrzenia, preferowaliśmy formę elektroniczną, którą już i wcześniej staraliśmy się wdrażać. I w efekcie w ostatnim roku ogromna większość spraw, która do nas wpływała, to wpływała w formie elektronicznej. Czy to poprzez maila, czy też poprzez portal społecznościowy. Ja też osobiście zawsze zachęcam mieszkańców do tego, żeby jednak nawet ze względów nie tylko epidemiologicznych, ale ze względów też na oszczędność czasu, niekoniecznie przyjeżdżać do biura rzecznika, jeżeli sprawę można załatwić telefonicznie, a często bywa tak, że jeżeli otrzymamy dokumenty, to w przeciągu krótkiego czasu jesteśmy w stanie konsumentowi udzielić pełnej porady prawnej i też na przykład sporządzić projekt pisma reklamacyjnego czy też innego pisma.
No to idziemy dalej, bo ważne sprawy poruszacie. Wspomnieliśmy o pandemii i o tym, że rozwijają się sklepy internetowe i tutaj trzeba uważać, bo są uczciwi sprzedawcy, ale są też nieuczciwi sprzedawcy. Na co uważać, bo wiemy, że bardzo dużo klientów patrzy na mail, numer telefonu, a nie sprawdza dalej danych związanych z danymi danego sprzedawcy. Na co uważać i czy ma pan takie zgłoszenia a propos właśnie sklepów internetowych?
To jest, panie redaktorze, plaga ostatnich czasów. Coraz więcej siedzimy w sieci i więcej dokonujemy zakupów i z przerażeniem patrzę, jak potrafimy być nieroztropni. Konsumenci dokonują zakupów kuszeni ceną i tylko wyłącznie ceną, czy też ładnym opisem towaru, natomiast nie sprawdzają, czy faktycznie dany sklep istnieje. I to, proszę Państwa, nie dotyczy tylko osób starszych czy osób młodych, bo często w tego typu sprawach zgłaszają się do mnie osoby, które wydawałoby się na tyle już są obeznane z tym tematem, ze względu również na doświadczenie życiowe, zawodowe, że nie powinni paść ofiarą oszustwa. Niestety taką ofiarą może paść każdy z nas. Najłatwiejszy sposób na sprawdzenie wiarygodności czy rzetelności sklepu jest wyszukanie na stronie tego sklepu danych. Danych nie tylko kontaktowych do przedsiębiorcy, gdyż podanie numeru maila czy numeru telefonu to nie jest wystarczające. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi legalnie zarejestrowaną działalność na terenie naszego kraju, powinien też na stronie internetowej zamieścić takie dane identyfikujące go, tak jak REGON czy NIP. I nawet na podstawie tych danych można wyszukać i znaleźć szczegółowe informacje o przedsiębiorcy w internecie. Jak znaleźć te dane? No, szukamy zakładki kontakt. Jeżeli tam nie ma szczegółowych informacji, sięgamy do regulaminu. Każdy sklep powinien mieć na stronie internetowej regulamin. I w tym regulaminie często się okazuje, że faktycznie sprzedawca prowadzi działalność zarejestrowaną, ale tam jest informacja, że tak, ale na terenie Wielkiej Brytanii. To oznacza chociażby dla nas, że jeżeli będziemy chcieli towar odesłać, czyli skorzystać z 14 dni na odstąpienie od umowy, musimy ten towar wysłać do Wielkiej Brytanii na nasz koszt. I często koszt wysłania towaru przekracza jego wartość. Czyli reasumując, zanim dokonamy zakupu w sklepie internetowym, sprawdzamy, czy na tej stronie znajdują się szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorcy.
A ostatnio Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta podał, że tylko 14% klientów sklepów internetowych sprawdza regulamin, czyli klika w zakładkę regulamin. 14% to jest bardzo mało. Zachęcamy do tego, żeby to robić. Do tego jeszcze nie sprawdzamy takich aspektów jak opcje dostawy, czas realizacji czy recenzje użytkowników, które też mogą mówić nam wiele przecież.
Tak, to są już rzeczy, do których to już bym ten problem spraw nazwał do nieprawidłowości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sklepu, tak? Bo to, co wcześniej mówiliśmy, to dotyczyło tak naprawdę oszustwa, tak? Że sklep teoretycznie istnieje, praktycznie jest to lewa strona i nawet nie warto z niej korzystać. Natomiast o tym, o czym pan redaktor mówi, no to są kwestie właśnie nieprawidłowości. Czy sklep działa, funkcjonuje, ale zachęceni reklamą, tak, że 24 godziny. Ale nie sprawdzamy, że 24 godziny to nie jest czas, kiedy towar do nas trafi. To jest czas wysyłki z magazynu. I do tego musimy doliczyć czas, aż firma kurierska odbierze, dostarczy. A co będzie, jeżeli magazyn znajduje się w Hongkongu? No to doliczamy czas transportu kontenerem drogą morską i wtedy ten czas wydłuża się z 24 godzin do 24 dni.
Panie rzeczniku, prezentacje handlowe w hotelach czy w różnych restauracjach, tym tematem pan też ostatnio się zajmował i interweniował w tych sprawach. Właściwie od pół roku, ponad pół roku prowadzicie akcję na ten temat. I co? Jakie są efekty?
To jest plaga, która dotyczy całego kraju już od wielu lat. W restauracjach, w hotelach odbywają się prezentacje pod pretekstem otrzymania upominków i często nawet i drogich upominków, tak są konsumenci zachęcani. W rzeczywistości na miejscu się okazuje, że podawani są starsze osoby, bo tu mówimy głównie o starszych osobach, ale też są osoby często spotykane już w sile wieku, bo to dotyczy grupy wiekowej 40+. są poddawani praniu mózgów i zamiast upominku wychodzą albo z drogimi towarami, albo z umowami kredytowymi. Po wakacjach, jak już następowała druga fala epidemii, nasze biuro rozpoczęło akcję, która miała na celu, ma dalej na celu uniemożliwienie prowadzenia takiej prezentacji w Gorzowie. Dlaczego? Dlatego, że po każdym takim spotkaniu zgłaszali się do nas konsumenci poszkodowani na kwoty sięgające kilkunastu tysięcy złotych. A trzeba nadmienić, że jeden taki cykl spotkań w ciągu dnia to jest 5 spotkań i można szacunkowo ocenić, że po takim cyklu jednodniowym spotkań gorzowianie są poszkodowani na kwoty sięgające łącznie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niedopuszczalne dla mnie szczególnie było organizowanie takich spotkań w czasie pandemii. Pojawiały się nowe obostrzenia, mimo to starsze osoby były zachęcane do tego, żeby uczestniczyć w spotkaniach. W związku z tym od jesieni apelujemy do gorzowskich przedsiębiorców, aby nie udostępniać lokalu na tego typu działalność. Najpierw informuję gorzowskich przedsiębiorców o sposobie organizacji takiego spotkania, jak również o postępowania, które Łokich prowadzi przeciwko tym firmom albo podobnym firmom, mhm. i zachęcam do rezygnacji. No i też w związku z tym, że znajdujemy się w reżimie sanitarnym, epidemiologicznym, od razu informuję o takich sprawach Komendę Miejską Policji.
No dobrze, ale ile takich spraw w ostatnim czasie było i pytanie, czy udaje się, no, co jeżeli senior na przykład podpisze taką umowę podczas takiego spotkania, później okaże się, że został namówiony, zmanipulowany, mówi pan, że to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, to są ogromne pieniądze dla i co, da się to jakoś odkręcić, jakoś odzyskać?
Odpowiadając na ostatnie pytanie, w ciągu 14 dni można odstąpić od umowy. Najlepiej, jeżeli zdarzy się nam lub komuś naszemu bliskiemu taką umowę podpisać, zgłosić się natychmiast do Biura Rzecznika Konsumentów. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą kwestię, tak, udało nam się praktycznie wyeliminować takie spotkania na terenie Gorzowa. W tym czasie łącznie zwróciliśmy się do 5 gorzowskich przedsiębiorców, w których lokale takie spotkanie miało się odbyć. Przepraszam, do 6 gorzowskich przedsiębiorców. 5 z nich zareagowało pozytywnie. Jeden nie przystał do mojego apelu, ale ostatecznie spotkanie też się nie odbyło. Efekt jest taki, że od jesieni jest mi znany tylko jeden przypadek, gdzie w Gorzowie takie spotkanie się odbyło. A chciałbym nadmienić, że poszkodowanymi po takich spotkaniach nie są tylko konsumenci. Są również gorzowscy przedsiębiorcy, bo proszę zauważyć, że te firmy, które zapraszają, czy jak dzwonią do nas, czy SMS-y wysyłają, nigdy nie podają nazwy swojej firmy. Jest podawana tylko nazwa gorzowskiego przedsiębiorcy jako lokal, gdzie ma się odbyć. I później konsumenci, czy niezadowoleni z tego, że nie otrzymali upominku, czy poczuli się oszukani, swoje pretensje nie kierują do tej firmy, której nazwy często nie znają, tylko kierują właśnie do gorzowskiego przedsiębiorcy, u którego lokalu spotkanie się odbyło i który tak naprawdę nie jest niczemu winny.
No i proszę, no i mamy ostrzeżenie i dla konsumentów, i dla przedsiębiorców, którzy też mogą paść ofiarą takich nieuczciwych praktyk. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie rzeczniku. Przypomnę, państwa i moim gościem był miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie, Tomasz Gierczak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Do usłyszenia.